Naszym gościem, jego poproszę o głos, jest pan Arkadiusz Kazański, doktor pracujący w IPN-ie, który między innymi zajmuje się działem historii Solidarności.
Otwarcie tutaj w Słupsku, w siedzibie prezydent miasta Słupska, wystawy poświęconej wojskowym obozom internowania, rzeczywistości stanu wojennego, która myślę, że jest nie do końca rozpoznana, chociaż bardzo dużo zrobiono w tej kwestii, żeby działacze Solidarności, działaczy zaangażowanych w działalność niezależną, podziemną, taką solidarnościową, osoby, które były wierne temu dziedzictwu sierpnia 80 roku, które narodziło się w Stoczni Gdańskiej, ale potem też rozlało na całą Polskę, między innymi też tutaj w Słupsku. I te osoby, które były wierne, które rzeczywiście chciały uczestniczyć w tym, co się narodziło w sierpniu, tej nadziei na nowe, trochę inne państwo, zmienione, gdzie ta rzeczywiście prawda, miłość do drugiego człowieka, równe szanse zostaną zrealizowane. I to doświadczenie zostało przerwane brutalnie 13 grudnia, kiedy władze państwa nie do końca jednak się zgodziły na te wolnościowe ambicje Polaków i to przystopowały w imię zachowania własnych rządów, własnych przywilejów. Tysiące Polaków, działaczy Solidarności, działaczy niezależnych chciało być wierni w tej uniwersalnej idei właśnie przywiązania do wartości i zaprotestowało po wprowadzeniu stanu wojennego przeciwko represjom, przeciwko zatrzymaniom, strajki, walki na ulicach i tak dalej. Tysiące osób aresztowano, skazano w procesach stanu wojennego, więziono. Jednak wydawało się, że ten opór Polaków zostanie złamany. Jednak potrzeba było znowu właśnie tej tak zwanej inteligentnej formy internowania, czyli rozpoczęcia zatrzymań, pozbawienia wolności działaczy kolejnych, zakładowych, regionalnych, żeby ich zatrzymać, unieszkodliwić, żeby nie protestowali, nie domagali się sprawiedliwości i tą właśnie formę zatrzymań, pozbawienia wolności ukrytą pod tak zwanym poborem czy wcielaniem do wojska zastosowano na 3 miesiące. No tutaj panowie są tym przykładem i też jest okazja właśnie, żeby tutaj to w Słupsku też przypomnieć, pokazać, żeby wrócić do tej historii. Już minęło ponad 40 lat, ale ona jest cały czas ważna i myślę, że niezależnie od systemów, od relacji, od kto rządzi i tak dalej, już nie chcę w te tematy wchodzić, ale zawsze warto to przypominać, o tym mówić, bo to jest jakby zawsze ta nasza historia, którą trzeba pamiętać i IPN jest do tego też powołany.
Władysław Koszalin, członek zarządu Stowarzyszenia Chemnicy 1982. Wolność była ograniczona, ale ja chciałbym w odróżnieniu od internowanych polityków, którzy byli internowani w ośrodkach czasowych, my natomiast na poligonach i akurat w Chełmie między Wisłą a Wałem Powodziowym, w namiotach, odcięci od ludzi, żadnych dostępu zewnątrz, nikogo i o wszystko musieliśmy walczyć w formie strajku. I jeszcze jedna rzecz o odróżnieniu. Tamci mogli internowani odmówić sobie pewnych rzeczy, my nie. U nas była wszystko na rozkaz. Niewykonanie rozkazu groziło, zabierano książeczkę i rozmowa z prokuratorem i 2 dni do 2 tygodni areszt, który powodował, że z internowania o tyle dni trzeba było dłużej być.
Ryszard Tomaszewski z Koszalina, też byłem właśnie w Chełmie.
Gdzie mieszkaliście? To były namioty?
Mieszkaliśmy między Wisłą a Wałem Przeciwpodziowym w namiotach takich wojskowych. Bez podpinek, bez niczego, tam były wstawione takie piecyki, które tam chwilowo mogły tylko ogrzewać, a później ze względów nawet bezpieczeństwa, czy złośliwie miały być wygaszone, no, bo takie są przepisy i tak było. Nie?
Andrzej Adamczyk. Chcieliśmy Państwu zaprezentować wystawę. Po ogłoszeniu stanu wojennego i po zawieszeniu Solidarności jako związku zawodowego czy ruchu społecznego, działalność nasza nie zamarła. Przez cały rok żeśmy prowadzili, pomimo aresztowań czy internowań, prowadziliśmy tą działalność w sposób tajny. Po delegalizacji Solidarności w październiku 1982 roku Komisja Krajowa Koordynacyjna zapowiedziała ogólnopolski strajk protestacyjny, więc władze się przestraszyły i postanowiły co bardziej aktywnych członków, czy powiedzmy działaczy tajnych struktur, po raz kolejny odizolować. nie można było tego zrobić w sposób jawny ze względu na sytuację międzynarodową czy opinię społeczną w kraju i międzynarodową, więc postanowiono to ukryć. Ukryto to pod pozorem ćwiczeń wojskowych bądź służby wojskowej. Ogólnie stworzono 13 wojskowych obozów internowania, które dzisiaj tak nazywamy, 10 dla służby, dla ćwiczeń wojskowych i 3 dla służby zasadniczej. Ci, którzy zostali wezwani na 2 lata, wychodzili dopiero w październiku 1984 roku. Nas trzymano do 2 lutego, od 5 listopada do 2 lutego 1983 roku w warunkach zimowych na poligonie. Między akurat Chełmną, między brzegiem Wisły a wałem przeciwpowodziowym. Pomimo tego, że cała akcja była zaplanowana bardzo precyzyjnie i bardzo sprytnie, to jednak spaliła na panewce, jak widać, ponieważ po kilku latach czy kilkunastu latach udało się odtworzyć i dojść do wszystkich dokumentów, które były podstawą do stworzenia tych obozów. Chcę powiedzieć, że ta wystawa jest świadectwem, że myśmy po prostu wygrali zarówno w działalności tej społecznej, prawda, bo się zmienił ustrój w 1989 roku, jak i z udokumentowaniem tej. W sumie jest to określane jako jedna z bardziej dokuczliwych form represji. To się udało to udokumentować i 2 żyjących do 2018 roku autorów czy twórców tych wojskowych obozów internowania zostało skazanych po 2 lata bezwzględnego więzienia. Wystawa jest autorstwa Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Bydgoszczy i ona dotyczy wszystkich obozów. Ona nie jest tylko i wyłącznie co do Chełmna. Na samym końcu jest właśnie efekt. W 2018 roku zapadł wyrok bezwzględnego więzienia dla byłych generałów Ciastonia i Sasina, jak również w 2019 roku sąd apelacyjny podtrzymał, a nawet trochę zaostrzył wyrok, który wcześniej ci panowie dostali.
Ja chciałbym wspomnieć o jednej osobie, która gdyby nie wypadek, któremu ta osoba uległa 2 tygodnie temu, byłaby wśród nas tutaj. Bardzo się cieszyła na tą wystawę. Honorowy obywatel miasta Słupska, którego wszyscy tutaj znamy, mecenas Hanna Bogucka-Skowrońska. Hanka jest honorowym członkiem również naszego stowarzyszenia, gdyż 41 lat temu między innymi ona próbowała nieść pomoc nam w Chełmnie i podczas jednej z wypraw została na rogatkach Chełmna zatrzymana, zawrócona, a później, gdy już nadeszły czasy wolności, demokracji, wspierała nas w walce o dojście do prawdy, o zadośćuczynienie. Była oskarżycielem posiłkowym w tym procesie, o którym mówił pan przewodniczący Andrzej Adamczyk, do 2016 roku, gdyż później musiała się ze względu na chorobę wycofać. Bardzo zależało mi na tym, aby wspomnieć tutaj o Hance. Zarówno ona, jak i pozostałych 2 honorowych członków naszego stowarzyszenia, którymi są pan Stanisław Chmielewski, który był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości za rządów PO-PSL, gdy premierem był pan Donald Tusk, oraz pan prokurator IPN Mieczysław Góra, który dla nas zrobił również bardzo wiele.
Dzień każdy był jednakowy. Rano jak się wstało, na apelu było, co nam wolno, czego nam nie wolno, ciągle to samo, a nic nam nie było wolno, tylko wypełniać rozkazy, jakie były nam wydawane. Jakieś tam śniadanie, nie śniadanie, coś tego i wymarsz. Wymarsz nad Wisłę, tam się kopało jakieś transzeje, jakieś rowy, druga grupa z tyłu szła i zasypywała to samo i tak było codziennie.
Ile pan czasu spędził w tym obozie?
Od 5 listopada do 2 lutego 83. Od 5 listopada 82 oczywiście. Nie? Mieliśmy warunki, jakie mieliśmy. To ubranie, które żeśmy dostali na wejściu, to żeśmy dopiero oddali na wyjście.
3 miesiące w tym samym.
3 miesiące w tych samych ciuchach, także można sobie wyobrazić, jak to.
W nocy się spało, w dzień się chodziło.
Tak. Co jeszcze było ciekawe? Ciekawe było to, że nie mogliśmy mieć żadnego kontaktu z rodzinami, z nikim. Do mnie osobiście żona ona przyjechała trzy razy, za pierwszym i za drugim razem nie została wpuszczona, za trzecim razem żeśmy się widzieli przez 15 minut. Jeszcze taka ciekawostka, że w międzyczasie właśnie zmarła moja babcia. Dostałem telegram, gdzie byłem powiadomiony, że jest pogrzeb i no i wypadałoby na pogrzeb babci jechać, nie? Bo to jednak bliska rodzina. Więc no jak to wojsko, bo to... Jakby nie powiedzieć, obóz obozem, ale warunki wojskowe, no to napisałem raport o zgodę na wyjazd na ten pogrzeb. Niskiego szczebla ci dowódcy, jak to ich nazywano, wyrazili zgodę, wszystko w porządku, no bo to rodzina, trzeba jechać. Natomiast już wierchuszka sama, jak później zdobyłem te dokumenty, które mam do dzisiaj, napisali, że no niestety babcia to nie jest najbliższa rodzina i na pogrzeb mi się nie należy jechać i no, nie pojechał.
Byś tak was przeprosił za te miesiące spędzone w tak nieludzkich warunkach?
Znaczy, prawdę mówiąc, to nie.
W nocy generał Sasin na rozprawie padła, że jakąś tam kwotę trzeba wpłacić, wyszedł, powiedział przepraszam i mówi, mam te 12 tysięcy, komu mam dać. To tak to wyglądało. Generał Sasin na ostatniej rozprawie przed wyrokiem.
Ale jak to można nazwać przeprosinami, nie?
No więc tak nie było, natomiast chcę jeszcze w uzupełnieniu. Oprócz kopania to było dwa razy dziennie. Informacja polityczna i szkolenie polityczne. Każdy namiot miał osobno, byli oficerowie polityczni i było pranie mózgu.
Jak widać, bezskuteczne.
To znaczy...
Tak. To znaczy, wśród kadry byli też różni. Ja mogę powiedzieć, akurat u nas dowódcy, polityczny oficer, to był taki, że siedział w namiocie, mówił, możecie grać w karty. Ja muszę to wam przekazać, więc będę czytał, opowiadał, ale żeby był cicho, żeby nikt się nie dał. Więc kadra była w większości z jednostek karnych, ale byli wśród nich różni.